Jeszcze jedno spotkanie z Panem Jezusem. Różni ludzie spotykali się z Panem Jezusem, rozmawialiśmy już o... Wspominaliśmy o Zacheuszu, mówiliśmy o nierządnicy, która namaściła Pana Jezusa. Rozmawialiśmy z bogatym młodzieńcem, który szukał żywota wiecznego. Dzisiaj też rozmawiamy o kimś, kto próbuje się dowiedzieć od Pana Jezusa, co ma zrobić, żeby odziedziczyć żywot wieczny. Na początek, w zeszłym tygodniu rozmawiałem ze znajomym, który jest rodziną zastępczą. Ze swoją małżonką opiekują się dziećmi, które gdzieś trafiają do domów dziecka czasem. Później do rodzin adopcyjnych. Niedawno opiekowali się małym chłopcem, małym dzieckiem, ale znalazła się rodzina, która chce adoptować to dziecko. I rozpoczęła te wszystkie procedury, które są z tym związane. I wstępnie decyzją ośrodka pomocy rodzinie ten chłopiec mógł trafić już do tej rodziny, która chce go zaadoptować. Ale musi jeszcze potwierdzić to sąd rodzinny. I wyszła taka sytuacja, że powstała taka mała dziura czasowa między decyzją, którą wydał ośrodek pomocy rodzinie, a rozprawą, na której odbędzie się ta decyzja. I ta dziura trwa około 6 dni. I urzędnik przyszedł i powiedział, no na te 6 dni ten chłopiec, który już jest kilka tygodni, prawie 2 miesiące w tej rodzinie, w tej nowej rodzinie, która otoczyła go troską, opieką, która pokazała mu miłość, to, że chcą go kochać całe życie, chcą go traktować jako swoje własne dziecko. Urzędnik powiedział, ale jak ten okres wyznaczony wcześniej się skończy, to ten chłopiec będzie musiał wrócić jeszcze do was na tydzień. I znajomy mówi, że urzędnicy czasem się trzęsą, żeby było wobec litery prawa, a nie myślą, jaką krzywdę wyrządza się dziecku. Przez to, że ono jest tak przerzucane, że nie wie w sumie, i wszyscy go kochają, ale tak naprawdę nie wie, kto go kocha. Bo nagle ma kilka rodzin, które go otaczają. A dla małego dziecka to jest ważne. I właśnie to zdanie, że urzędnicy chcieliby, żeby było wobec litery prawa, bo boją się bardziej o siebie, o swoje stanowisko, niż o to, żeby okazać miłość i troskę temu dziecku, które jak niewiele dzieci potrzebuje właśnie akurat takiej troski. I jeśli chodzi o te przepisy, ich przestrzeganie, mistrzami świata w tym byli faryzeusze. Byli uczeni w piśmie, w wymyślaniu przepisów, a później próbie stosowania się do nich. Wiemy, jakie Pan Jezus miał o nich zdanie. I dzisiaj porozmawiamy o kolejnym człowieku, który przyszedł do Pana Jezusa porozmawiać na temat tego, jak ma kochać Pana Boga, w jaki sposób ma traktować innych ludzi. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Będziemy rozmawiać o miłosiernym Samarytaninie, ale ten miłosierny Samarytanin jest tylko tłem do jakby większego bloku tekstu. Przeczytamy fragment od 25 wiersza do 37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił, wystawiając go, czyli Pana Jezusa, na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? A Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. I przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się nad nim ulitował. Rzekł mi Jezus: idź i ty czyń podobnie. Także w pierwszej kolejności widzimy, że historia o miłosiernym Samarytaninie jest umieszczona w jakimś konkretnym kontekście. Jest odpowiedzią Pana Jezusa na pytanie uczonego w piśmie. Uczony w piśmie chce się czegoś dowiedzieć. No pytanie, czy chce się czegoś dowiedzieć, wystawia Pana Jezusa na próbę. Prawda? Czytamy, Łukasz dotarł tutaj do informacji, z której wynikało, że ten uczony w piśmie być może komuś zwierzył się ze swoich intencji, dlaczego rozmawiał z Panem Jezusem, dlaczego akurat o to go zapytał. Fragment ten też jest poprzedzony tym, że 72 wróciło i mówiło Panu Jezusowi: słuchaj, Panie Jezu, fajnie, dałeś nam taką moc, że możemy demony wygarniać. Później Pan Jezus mówi: uwielbiam Cię, Boże, za to, że objawiłeś te rzeczy ludziom prostej wiary, a zakryłeś przed mądrymi uczonymi. I ten pewien uczony, być może widząc te wszystkie sytuacje, postanawia zapytać Pana Jezusa, wystawiając go od razu na próbę: a co ja mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? Znawca prawa zadaje pytanie, na które on oczywiście zna swoją koncepcję, zna swoją odpowiedź, ale widzimy, że to pytanie pojawia się w Piśmie Świętym nieraz. Bogaty młodzieniec pyta, przychodzi. Pamiętamy, że on tam też miał swoją koncepcję. Miał jakiś zestaw przykazań, które wydawało mu się, że przestrzega. Mówi: to wszystko robię. W sumie nic mi nie brakuje, żeby dostać się do nieba. Pokładał ufność w sobie. O to też pyta, ale już tak naprawdę z wiarą, też strażnik więzienny, kiedy uwolnił Pawła i Sylasa, obmył ich rany, mówi: co mam zrobić, żeby odziedziczyć żywot wieczny? I tam widzimy, to pytanie jest powiązane z naprawdę szczerą wiarą i troską. A tutaj znowu to pytanie jest użyte, żeby spróbować się czegoś dowiedzieć od Panu Jezusie. Być może na czymś go przyłapać. Pan Jezus w odpowiedzi, można powiedzieć, tak, w taki genialny sposób przejmuje kontrolę nad rozmową. Z osoby odpytywanej staje się odpytujący. Mówi: a co napisano w zakonie? Jak czytasz? Jak rozumiesz to, co czytasz? Jak rozumiesz zakon, to, co tam jest napisane? I jak według ciebie należy postępować, żeby odziedziczyć to życie wieczne? I tamten odpowiada zgodnie ze swoją wiedzą. Zobaczcie, trafia w punkt. Pan Jezus nieraz też używa tych 2 przykazań. Mówi, że na tych 2 przykazaniach oparty jest cały zakon i prorocy. I tamten odpowiada, recytuje mu wyraźnie 2 przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus mówi: dobrze odpowiedziałeś. Wiesz, o co chodzi w Starym Testamencie. Ale pytanie, czy ty wiesz i ty to rozumiesz, czy po prostu znasz to jako przepis? Czy faktycznie na podstawie treści Starego Testamentu, bo czytanie Stary Testament, nawet te trudne fragmenty, gdzie no Pan Bóg każe też innych mordować za to, albo inaczej zabijać, za to, są jego przeciwnikami, że są przeciwni ludowi Bożemu. Czy z tego wszystkiego ten uczony w piśmie wyciąga, można powiedzieć, właściwy, prawidłowy wniosek, żeby skupić się na miłości wobec Boga, ale też skupić się na miłości wobec bliźniego swego. I tutaj pojawia się ta sprawa z tym bliźnim, bo według Żydów, to w innych fragmentach czytamy, bliźnim najlepiej jakby był Żyd, prawowierny, i nikt, kto odstępował od tych przepisów, już w tą definicję bliźniego raczej się nie wpisywał. Zaraz wrócimy też do tego. Ale sama odpowiedź Pana Jezusa sugeruje mu, że przestrzegając przykazań, on może odziedziczyć życie wieczne, może być zbawiony. Jednak żaden grzesznik nie może żyć, nie może przeżyć na podstawie tylko przepisów Starego Testamentu, bo już Stary Testament mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie z przestrzegania przykazań. I może ta wiedza powoduje, że ten uczony w piśmie dalej pyta, bo zobaczcie, on chce się usprawiedliwić, próbuje się czymś usprawiedliwić, znaleźć jakąś furtkę, bo wie, że nie jest w stanie wypełnić wszystkich przykazań. Nawet jeżeli by nie były one czasem w kuriozalny sposób zniekształcone przez faryzeuszy, zaraz o tym jeszcze powiemy, jeżeli one by nie były zmienione, jeżeli miałby skupić się tylko na przepisach Starego Testamentu i miałby ich przestrzegać tak dokładnie, to wiedział, że one są poza jego zasięgiem. A przepisy, które powymyślali faryzeusze i uczeni w piśmie, były dziwne. Prawda? W różny sposób oni okazywali swoją miłość do Pana Boga. Nie? Miłuj Pana Boga z całego serca swego i tak dalej. Demonstrowali ją w różny sposób. Modlili się na rogach ulic, żeby wszyscy widzieli, jak bardzo kochają Pana Boga. Dawali ofiary głośno ogłaszając, jacy to oni nie są hojni. W ten sposób też próbowali okazać miłość ludziom. Kiedy pościli, mieli smętne miny, żeby wszyscy wyraźnie widzieli, że oni tak bardzo cierpią dla Pana Boga. A zarazem wymyślali przepisy, które w cudzysłowie okazywały miłość swoim bliźnim. Na przykład przepis o przysiędze, który dawał im furtkę do tego, żeby nie dotrzymać przysięgi, żeby oszukać swojego bliźniego. Zwalniali się z utrzymania swoich rodziców, jeżeli tylko jakąś ofiarę na świątynię składali. Pamiętacie, taka zasada korban. To, co się należy na utrzymanie moich rodziców, to ja przeznaczam na świątynię i już nie muszę dbać o swoich rodziców. Mogą umrzeć z głodu. Taka była miłość faryzeuszy do Boga i do bliźniego. I teraz on chce się usprawiedliwić. Czy z tego, że nie jest w stanie przestrzegać, czy z tego, że widząc, że jego przepisy, jego zasady też są, nie do końca pasują do obrazu Boga, o którym czyta w Starym Testamencie. Może pyta Pana Jezusa, czy jest jakieś ograniczenie w zrozumieniu, kto jest moim bliźnim. Czy jest jakieś ograniczone pole do stosowania tych przykazań, bo wie, że one są gdzieś tam poza zasięgiem. I wracając do jego standardów, ten bliźnim był Żyd. Sprawiedliwy oczywiście w ich mniemaniu, w ich oczach. Ktoś, o kogo względy warto zabiegać. Pan Jezus wypomina w kazaniu na górze między innymi. A cóż takiego fajnego czynicie, jeżeli okazujecie swoją wdzięczność tym, którzy mogą wam się odwdzięczyć? To był ich bliźni. Ktoś, kto może się odwzajemnić. Najlepiej członek wspólnoty, zaprzyjaźniony z naukami faryzyjskimi. W naturalny sposób to skreślało z tej definicji pogan, grzeszników, poborców podatkowych, takich jak Zacheusz, prostytutki i Samarytan, do których nie połali zbytnią miłością. Tłumaczyli sobie może tak, skoro oni nienawidzą Boga przez to, że nie przestrzegają przykazań i zasad, to my też powinniśmy ich nienawidzieć. Taki przepis powstał w kazaniu na górze, znowu wracając do kazania. Będziesz miłował bliźniego swego, a miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Skąd ten przepis? On nie wynikał z treści Starego Testamentu. Także byli zupełnie usprawiedliwieni swoimi przepisami, jeśli chodzi o traktowanie ludzi, z którymi się nie zgadzali. I skoro oni nienawidzą Boga, to oni też nienawidzili tych ludzi. I można powiedzieć tak, Pan Bóg nienawidzi zła. Pan Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli. Pan Bóg dał swojego Syna właśnie po to, żeby rozprawić się ze złem i z grzechem. Nie chce mieć i nie ma nic wspólnego ze złem, bo jest święty. I tutaj nasz uczony w piśmie próbuje znaleźć tą granicę. Nienawiść jednak do zła ze strony Boga nie przejawia się jako nienawiść do nas jako do człowieka, do stworzenia. Bóg raczej, mimo że ludzie są grzesznikami, ich nienawidzi z tego powodu, ale raczej jest zainteresowany żalem i upamiętaniem grzesznika, prawda? Chęcią tego, żeby grzesznik pozbył się swojego grzechu, niż tego, że Bóg chce się pozbyć grzesznika. Bóg użalił się, chociażby w Jezusie Chrystusie, nad grzesznikiem. W ten sposób okazał swoją miłość i nasza miłość do Niego jest wdzięcznością za to, co On zrobił w Jezusie Chrystusie. Jednak faryzeusze wtedy kompletnie nie rozumieli tej Bożej intencji. Nie pamiętali tych fragmentów, kiedy Pan Bóg mówi, że nie jest zainteresowany śmiercią grzesznika, ale raczej tym, żeby on się upamiętał. Bóg odpowiada miłością, a faryzeusze odpowiadają nienawiścią i pokarmą. Tym samym pokazali, że kompletnie nie rozumieją tego drugiego przykazania, które ten uczony znał. Zobaczcie, on je wziął ze Starego Testamentu, wiedział, że to jest Boże przykazanie. Ale jego postawa była zupełnie inna. Nauczanie faryzeuszy było zupełnie inne. I tutaj Pan Jezus w ramach odpowiedzi na to, kto jest Twoim bliźnim, kogo dotyczy to przykazanie, przytacza historię o miłosiernym Samarytaninie. I chociaż ta przypowieść często używana jest jako taka samodzielna historia o byciu współczującym, byciu pełnym litości, otwartym na potrzeby ludzi, to nie jest jej pierwsze jakby zastosowanie, to nie jest jej pierwsze zadanie. Oczywiście mamy być współczujący, mamy być otwarci na potrzeby ludzi, nawet tych, którzy nie są spośród nas, tych, którzy przede wszystkim potrzebują łaski Pana Jezusa. Ale ta przypowieść w pierwszej kolejności ma by złamać ten stereotyp nauczania tych uczonych w Piśmie. Chociaż mówię o byciu pomocnym, nie jest to jakby jej pierwsze zastosowanie. Spróbujmy się chociaż troszkę przyjrzeć. Pojawiają się tutaj cztery postacie, prawda? Nieodpowiedzialny człowiek, który wraca z Jerozolimy do Jerycha niosąc pieniądze i który został napadnięty przez zbójców. Skąd o tym wiemy? Tu jest napisane schodził. W oryginale i ten człowiek schodził i później kapłan też schodził z Jerozolimy. Jerozolimia leży wyżej, Jerycho leży niżej, także ta droga prowadzi w dół. A zarazem to jest dosyć kręta pomiędzy skałami, także bardzo łatwo tam ukryć się różnym zbójcom, różnym ludziom, którzy w nie dość legalny sposób chcą się wzbogacić. Przez długi czas ta droga była nazywana drogą krwi albo czerwoną drogą, a w XIX wieku jeszcze trzeba było płacić szejkowi, który tam rządził na tym terenie, żeby bezpiecznie przejechać tą drogą. W latach 30. podobno pojawiały się tam jeszcze bandy zbójców, którzy zatrzymywali samochody i okradali ludzi, którzy tam byli. W momencie przyjazdu policji ich już tam nie było. Także to była naprawdę niebezpieczna droga i w czasach Pana Jezusa, i później. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Z ciekawości bym pojechał zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale na tej drodze leży człowiek. Pobity. Idzie z Jerozolimy. Jest żywy. Został obrabowany. Leży na pół żywy. Przychodzi kapłan. Ten, który wraca z Jerozolimy. Prawdopodobnie wraca ze służby w świątyni. Także jest taki czysty, wiecie, taki odbył swoją służbę. Taki napełniony jakimś takim Bożym uniesieniem. I kiedy zobaczył tego człowieka i zobaczył go na pół umarłego, postanowił go ominąć szerokim łukiem. Podobnie i Lewita. A wiemy wszyscy, jaka była funkcja kapłanów. To byli ci, którzy mieli strzec poznania, z których ust lud chciał poznawać Słowo Boże. Chciał rozumieć, jaka jest miłość Boża. I ci ludzie omijają tego człowieka. I przychodzi, podróżuje tamtędy, czyli jest tak zupełnie w przelocie, Samarytanin. Opatrzył, zalał oliwą i winem rany, zabrał go z tamtej drogi, żeby czasem jeszcze raz ktoś go nie napadł, żeby nie umarł. na pewno, zabrał go do gospody, tam spędził z nim cały dzień, jeszcze zostawił 2 denary na następne 2 dni, 1 denar to 1 dzień pracy, zarobku i poprosił gospodarza, żeby się nim zaopiekował. I to postępowanie Samarytanina, jak najbardziej szlachetne, jak najbardziej takie wskazane i często jakby bierzemy wzór z tego Samarytanina, żeby troszczyć się o innych, ale spróbujmy zobaczyć na tego Samarytanina, jak on wygląda w oczach tego uczonego w piśmie, który go widzi, który słyszy tą historię i czy nie poczuł się czasem zgorszony. Jak to? Samarytanin? Ten bezbożnik, ten, który odrzuca nasze przepisy, ten, który odrzuca całe prawo, które ustanowiliśmy, który gdzieś tam ma jakieś świątynki na wzgórzach, gdzieś, gdzie chodzą oddawać cześć, których nie lubimy, którzy nas nie lubią, ten Samarytanin tutaj na naszej ziemi judejskiej, w drodze z Jerozolimy do Jerycha, zajął się człowiekiem z Jerozolimy, czyli Żydem. Jak to? Dlaczego akurat Samarytanin? Jezus specjalnie przytacza właśnie tego Samarytanina jako kogoś, kogo faryzeusz jakby z natury i ze swoich przepisów powinien nienawidzić. Bo nie chce spełniać jego systemu religijnego. I to właśnie ten, który był uznawany za nieznającego Bożych praw, ten właśnie wykonał Boże prawo zawarte w przykazaniu miłuj bliźniego jak siebie samego. Tutaj już zmienia się ta definicja bliźniego. To już nie jest tylko Żyd, to już nie jest ktoś, kto jest w społeczności, ale to jest poganin. To jest każdy, kogo możemy spotkać na swojej drodze, kogo możemy spotkać w swoim życiu. I uczony, zobaczcie, jak musiał być dotknięty tą przypowieścią, jak bardzo musiał walczyć sobie, bo kiedy Pan Jezus go zapytał i kto według Ciebie teraz jest Twoim, tym bliźnim z tej przypowieści? Co mu odpowiedział? No Samarytanin. Przez usta mu to przejść nie chciało. Ten, który się nad nim ulitował, w końcu wydusił z siebie. Przecież prościej było powiedzieć jedno słowo. Ten Samarytanin. Ten ostatni. Ale w jego systemie religijnym nie mieściło się to w głowie, bo on chciał się usprawiedliwić i Samarytan by skreślił z listy tych, których ma miłować. Ci, którzy znali prawo Boże, nie pomogli. Ci, którzy mieli być takim jakby wyznacznikiem, takim standardem co do przestrzegania prawa Bożego, oni zawiedli, bo mieli swój system religijny. Mieli swój system pobożności, który nie do końca wynikał ze Słowa Bożego, na pewno nie wynikał ze zrozumienia Bożej miłości do nas. A ten, którym on pogardzał, którego traktował z góry, którego traktował jako jakiś gorszy rodzaj człowieka, ten właśnie okazał się tym sprawiedliwym. Popatrzmy jeszcze raz na przypowieść Jezusa. Spróbujmy jeszcze raz przyjrzeć się Samarytaninowi. Spróbujmy zobaczyć jego cechy i zobaczyć, czy nie widać tam jeszcze kogoś. Pamiętamy, że Ewangelia była pisana około 30 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i była pisana do ludzi w społecznościach chrześcijańskich, żeby też usystematyzować wszystkie historie na temat Pana Jezusa, bo wiemy, że wtedy przekazywano informacje w formie ustnej. Dopiero ewangeliści postanowili spisać te wszystkie wydarzenia pod dyktando Ducha Świętego. I tak samo Łukasz zawarł tą przypowieść, żebyśmy ci, którzy słuchali, żeby może w miłosiernym Samarytaninie zobaczyli jeszcze kogoś. Samarytanie byli pogardzani przez Żydów, byli przez nich odrzucani. A Słowo Boże o kimś mówi, że do swojej własności przyszedł, a swojego nie przyjęli. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że wzgardzony i opuszczony był ten, przed którym zakrywa się twarz. Kiedy widzimy słowo ulitował się i ta odpowiedź ulitował się, ono dotyczy często Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus przychodzi, kiedy widzi lud opuszczony, mówi Zobaczył, że lud jest jak owce bez pasterza, ulitował się nad nimi. Kiedy przed nakarmieniem 5000 przychodzili po to, aby dawać się uzdrawiać i słuchać Pana Jezusa, ulitował się nad nimi. Kiedy nakarmił 4000, ulitował się nad nimi. I zobaczcie, ta odpowiedź uczonego, on zrozumiał, chyba do niego dotarło, że tu nie chodzi o pomoc, o tak po prostu przyjdę i pomogę, ale chodzi o ulitowanie się. O cechę Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, który ulitował się nad nami, których przeznaczeniem było piekło, wieczne potępienie. Gdyby nie to, że Jezus Chrystus ulitował się nad nami i przyszedł. Samarytanin poświęcił, zobaczcie, poświęcił pieniądze, poświęcił swój czas. Jeden dzień był razem z nim, ale na dwa dni wyjechał, dwa denary. Trzy dni. Kiedy trzy dni Pana Jezusa nie było, aż wrócił, jako zmartwychwstały. Namaścił oliwą i winem. I chociaż dla nich to były takie środki dezynfekujące, takie przyspieszające gojenie ran, czy oliwa nie jest symbolem Ducha Świętego, a wino, co miesiąc chodzimy pamiątki, gdzie wino jest symbolem krwi poświęcenia Pana Jezusa dla nas. Kapłan i lewita bali się dotknąć, bo w każdej chwili mógł umrzeć ten człowiek i byliby wtedy zanieczyszczeni. A Pan Jezus nie bał się dotykać i dotykał umarłych po to, żeby ich wskrzeszać. Tak jak Samarytanin dotknął. Także Samarytanin też dla nas jest typem Pana Jezusa. Nie jest przedstawiony jako tylko dobry człowiek. Bogaty młodzieniec, kiedy czytaliśmy, kiedy zapytał się, co ma zrobić, kiedy już przeszli wszystkie kroki z przekazaniami, Pan Jezus powiedział, przyjdź i naśladuj mnie. Ale uczony w piśmie miał usłyszeć to w tym obrazie, w którym zrozumiał litość i miłość Bożą. W którym Jezus przedstawia jakby ponad takie suche, surowe wykonywanie przepisów prawa, które sobie ustanowili, prawdziwą Bożą miłość i Bożą troskę. Kiedy ten uczony w piśmie dostaje informację, dostaje polecenie czynić podobnie, czyli w praktyczny sposób nieść, okazywać miłość swoim bliźniom, to, że okazuje tą miłość, jest jakby wtórne do tego, do zrozumienia tej pierwotnej idei, tego ulitowania się, tego wykazania troski o drugiego człowieka. Ten, który nie przestrzegał jakby żadnych zasad ustanowionych przez uczonych w piśmie, staje się nagle wzorem, którym my i on ma naśladować. Nie takie rytualne przepisy, które sobie ustanowili, nie takie rytualne przepisy, które czasem my gdzieś możemy. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu Sławek mówił o tym, że jakiś człowiek nie może zostać członkiem ich społeczności, bo jest jakiś regulamin, który go ogranicza. I zaczął się nad tym zastanawiać. Właśnie nie to, ale ta litość, łaska i miłość Boża, współczucie mają być jakby tym motorem napędowym dla naszego życia. W tej przypowieści Pana Jezusa spróbujmy zobaczyć, że to my jesteśmy tym pobitym człowiekiem. Nie jesteśmy Samarytaninem w tym momencie jeszcze. To my jesteśmy tym, nad kim on się ulitował. I tutaj być może trzeba się zastanowić nad motywacją do życia z Bogiem. Patrzymy na ten kontrast między jednym a drugim, między Samarytaninem a uczonym w piśmie. I pojawia się taki problem ze zrozumieniem Ewangelii. Zgodnie z naszą grzeszną naturą, to my szukamy, domagamy się czasem, żeby Bóg zaakceptował nas na podstawie naszych uczynków. Chcemy wypełniać jakieś przepisy, chcemy robić to, co wydaje nam się, że Bóg nam nakazał, ale tutaj dzieje się właśnie coś odwrotnego. Najpierw, żeby zacząć być posłusznym Bogu, najpierw musimy zrozumieć, co tak naprawdę nam dał Pan Jezus w swojej ofierze. To tak jak nieraz już przytaczany ten obraz małżeństwa, miłości męża, żony, czy na początku dziewczyny, chłopaka. Jeżeli mąż kocha żonę, żona kocha męża, to ona robi wszystko, żeby ten współmałżonek był pełen radości, prawda? Żeby był szczęśliwy. A zarazem, jeżeli ja dla swojej małżonki robię te wszystkie rzeczy, to zarazem to mi sprawia radość. I tak samo jest właśnie z Bogiem. To On pierwszy do nas się skłonił przez Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie. I to my, odpowiadając na Jego miłość, naszą miłością, jesteśmy akceptowani przez Boga. Bo inaczej, wcześniej, kiedy próbujemy wypełniać przepisy, to szukamy akceptacji u Boga. A kiedy Bóg nas zaakceptuje w Jezusie Chrystusie, to szukamy, jak możemy odwzajemnić, często w niedoskonały sposób, tą naszą miłość do Boga. Kiedy próbujemy sobie jakimiś przepisami przypodobać się Panu Bogu, jest to pomyłka. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na grzech. Jak grzech się pojawia też w naszym życiu. Jak grzech też niezrozumienia tego, co mówił uczony w piśmie, pojawia się. I grzech przeciwko Bogu, można powiedzieć, że pojawia się na dwa sposoby. Jeden taki oczywisty i prosty, to kiedy żyjemy po swojemu, wypierając się Boga, odrzucając to, co mówi, i mówimy, nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. I tutaj mamy sprawę załatwioną, prostą. Ten człowiek nie chce żyć z Bogiem, go odrzuca. Ale ten drugi jest taki troszkę bardziej jakby finezyjny. Bo zmuszamy się do pobożnego, moralnego życia zgodnie ze standardami, które gdzieś tam nawet znajdujemy w Słowie Bożym, ale my się do tego zmuszamy. Czujemy, że to jest nasz obowiązek, że my musimy takie rzeczy robić, myśląc, że Bóg nas zaakceptuje, kiedy będziemy przestrzegać. I chciałem zacytować jednego autora. Tim Keller tak ubiera w słowa właśnie to nasze nastawienie, naszą chęć. Jeśli unikamy grzechu i żyjemy moralnie, by Bóg błogosławił nam i zbawił nas, to możemy traktować Jezusa jako nauczyciela, wzór do naśladowania lub sprzymierzeńca. Ale co ironiczne, unikać Go jako Zbawiciela. Rozumiemy? Jeżeli unikamy grzechu i żyjemy moralnie, wyznaczamy sobie pewne standardy, żeby tylko znaleźć akceptację w Bożych oczach. Jeżeli szukamy takiego usprawiedliwienia, co mam czynić, żeby mieć życie wieczne, możemy traktować Pana Jezusa jako nauczyciela, jako wzór do naśladowania, jako tego, który pokazuje, no to jest dobre, doskonałe, zgadzamy się z tym, ale unikamy Go jako naszego Zbawiciela. Stając przed Bogiem, polegamy raczej na własnej dobroci niż na Panu Jezusie. I to w istocie jest odrzuceniem Ewangelii. Próba zbawienia siebie przez dobre uczynki może przyczynić się do bardzo moralnego zachowania i takiego moralnego stylu życia. Ale wewnątrz dalej będziemy pełni obłudy i znieczulenia, bez miłości i współczucia do innych, jak uczeni w Piśmie, którzy w tych przepisach szukali życia wiecznego. Pan Jezus im zarzuca. Myślicie, że badacie Pismo, bo myślicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Jeśli tylko w taki suchy, literalny sposób próbuję przestrzegać tego, co tu jest napisane. Nie będę robił tego, nie będę robił tego, będę nakrywał głowę chustką, bo tak i różne inne rzeczy, to nie będę w ogóle rozumiał, na czym polega zbawienie. Przecież nie mogę, nie jestem w stanie sam walczyć. Przecież nawet to ten faryzeusz być może zrozumiał, że przestrzegając przykazań nie jest w stanie dojść do zbawienia. Nie jest w stanie osiągnąć zbawienia. Dlatego próbuje się usprawiedliwić, bo nie wie. Wie, że nie jest w stanie wypełnić tych wszystkich przykazań. I ja też nie jestem w stanie walczyć z grzechem za pomocą praw moralnych. Ludzie ze świata tak próbują. Odrzucają Pana Jezusa, mówią, nieważny jest Pan Jezus, nieważny jest Bóg, ważne, żebyśmy moralne i prawe życie prowadzili. I nawet my jako chrześcijanie, myślę, że znamy ludzi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, a żyją takim prawym, moralnym życiem. Ale aby walczyć z grzechem, żeby zobaczyć w ogóle swój grzech, potrzebuje prawdziwej przemiany serca. A to może dokonać się tylko, gdy zrozumie Bożą miłość, Bożą litość, Boże miłosierdzie, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Boże miłosierdzie, Bożą litość, którą uczony w Piśmie miał zrozumieć, widząc tego znienawidzonego Samarytanina, jak pochylił się i poniósł pewną ofiarę. Dla Samarytanina to było kilka dni i trochę pieniędzy, ale dla Jezusa Chrystusa to było oddać swoje życie za nas. I przychodzimy. Mogą być dwie osoby, które przychodzą, śpiewają te same pieśni, modlą się, dbają o swoje rodziny, ale obydwie osoby mogą robić to z dwóch zupełnie różnych powodów, z dwóch różnych motywacji. Jedna to robi, jedna postępuje w taki sposób, żeby Bóg ją zaakceptował, a druga osoba tak robi, bo została zaakceptowana przez Boga w Jezusie Chrystusie. I kolejna rzecz, która tutaj się pojawia, którą widzimy też w innych uczonych w Piśmie i faryzeuszach, że większość z nich była przekonana, że jeżeli żyje zgodnie z tymi standardami, które sobie wyznaczają, czują się lepsi od innych. Faryzeusz w świątyni. Przez to oni pogardzają innymi. Kiedy przyszedł faryzeusz, modlił się. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten celnik. Zobaczcie, to jest postawa tego, który też tutaj przyszedł. Kto jest moim bliźnim? Nie muszę wszystkich. Nie chcę wszystkich. Nie jest to wykonalne przeze mnie, żeby wszystkich bliźnich miłować. Ale też dzieje się w drugą stronę. Jeżeli nie żyje zgodnie z wyznaczonymi przez siebie standardami, ma problem z sobą, ma problem w swoim sercu, może czuć do siebie, nie wiem, może czuć się winny, jak gdyby w jego życiu w ogóle nie było Boga. Dopiero kiedy poznamy i zrozumiemy zbawienie, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie. Dopiero wtedy, kiedy zobaczymy Pana Jezusa, kiedy zobaczymy Jego litość, Jego miłosierdzie, które się dla nas dokonało, wtedy możemy zupełnie inaczej spojrzeć i na siebie, i na innych ludzi. Po pierwsze, widzimy to, że my mamy problem i potrzebujemy ratunku. Tak jak właśnie ten człowiek, który leży na drodze. Ale też w Jezusie Chrystusie mogę poczuć się taki zaakceptowany. Mogę pomimo swoich wad, do których też jestem w stanie się przyznać oczywiście, to też jest proces, który następuje w nas, kiedy Bóg nas dotyka. Jestem w stanie przyznać się do grzechu, który jest we mnie, do tego, że nie jestem w stanie sam w własnych siłach przybliżyć się do Boga. Tak jak ten człowiek nie był w stanie zejść z tej drogi, żeby pójść po ratunek do kogokolwiek. To ratunek musiał przyjść do niego. W Jezusie mogę zobaczyć z jednej strony, jak jestem zepsuty i że musiał za mnie umrzeć, ale jednocześnie mogę zobaczyć, że Jezus zrobił to z miłości, z litości. Zrobił to też z radości. I wtedy, kiedy jestem przepełniony Jego miłością, Jego współczuciem dla mnie, jestem uzdolniony jako nowy człowiek, jako nowonarodzony człowiek, być zdolny do tego, żeby okazywać innym miłość. I wtedy jestem w stanie wypełnić. Kiedy zrozumiem Bożą miłość, kiedy zobaczę, co się dla mnie wykonało, wtedy mogę zrozumieć i mogę odpowiedzieć właśnie na to, na te przykazania. Miłuj Pana Boga swojego, z całego serca, z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. I kiedy jestem przepełniony tą Bożą miłością, Bożym współczuciem, kiedy widzę, jak ono okazało się wobec mnie, wtedy jestem uzdolniony do tego, żeby wykonać to, co powiedział Pan Jezus. Iść i czynić podobnie. Bo w Nim znowu, w Jezusie Chrystusie, nie ze mnie to wynika, nie z tego, że to ja siebie zmuszam, bo wiem, że to prowadzi donikąd. Nie dlatego, że ja siebie zmuszam, ale dlatego, że w Jezusie Chrystusie jestem uzdolniony do tego, żeby teraz dopiero, w drugiej kolejności, kiedy w Samarytaninie zobaczyłem miłość Bożą, móc stawać się Samarytaninem, żeby iść i litować się nad tymi, którzy dalej potrzebują pomocy. Bo jeszcze wielu jest takich dookoła nas, którzy potrzebują pomocy, którzy nie znają Boga, którzy, w myśl naszej przypowieści, leżą pobici na wpół umarli na drodze. I którzy potrzebują tej łaski, tej litości, namaszczenia oliwą i winem, zrozumienia ofiary Pana Jezusa i przyjęcia tego Bożego daru Ducha Świętego. Dlatego, zbliżając się do końca, historia o miłosiernym Samarytaninie, spróbujmy na nią popatrzeć jako na historię o Bożej miłości. O właściwym, prawidłowym zrozumieniu Bożej miłości. Spróbujmy zobaczyć też to, że pomimo, że Bóg nienawidzi grzechu, jest pełen miłości, żeby ulitować się nad nami. I na to dał też swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby się nad nami ulitował. Kolejna rzecz. Nie osiągniesz, ani ja, ani ty, pokoju z Bogiem, nie osiągniesz zbawienia, szukając usprawiedliwienia w swoich koncepcjach, w swoich przepisach. Kiedy szukasz tylko fragmentu, który potwierdza twoją jakąś rzecz, której chcesz się trzymać i przestrzegać, to nie znajdziesz pokoju z Bogiem, jeżeli najpierw nie znajdziesz w tym przepisie miłości i litości Bożej do nas. I to Boże zbawienie może dotyczyć każdego. Czy widzisz siebie jako tego, który leży na drodze, do którego przychodzi Pan Jezus, żeby go uratować? Czy chcesz odrzucić tą koncepcję faryzeusza i szukasz jakichś usprawiedliwień, żeby tylko wykonać surowe przepisy, których stałeś się niewolnikiem, zamiast czuć się wolnym w Jezusie Chrystusie? Zachęcam, aby zobaczyć tutaj właśnie tą Bożą miłość, aby poddać się jej bezgranicznie.